są ludzie, którym jakby bardziej pasuje ten rubi. Na przykład takim człowiekiem jest Mikołaj. On mógł wam na przykład wczoraj coś mówić, że ten rubi jest jakiś lepszy. Tego nie trzeba tak naprawdę poważnie. No tak. Koniec dygresji. Dobrze, historia. Człowiekiem, który jest uznawany za twórcę Pythona, jest pan Guido van Rossum. To jest, on pochodzi z Holandii. W roku 1990 przygotował tą, no, to, co się nazywa teraz, uważa za pierwszą wersję Pythona. On, ten język był zainspirowany językiem ABC. To jest język, nad tym językiem właśnie pan Guido pracował w jakimś instytucie duńskim. Jako, no, był członkiem grupy, która projektowała ten język. Dużo jakby pomysłów z tego języka ABC przeniknęło do Pythona. Nazwa, to rozumiem, że spodziewacie się i dobrze się spodziewacie, pochodzi od grupy Monty Python, których Guido van Rossum jest fanem. Czy wiecie, co znaczą te cztery literki? Jest tu ktoś, kto wie, co znaczy BDFL? Dobrze, więc BDFL to jest skrót od Benevolent Dictator for Life, czyli dobrowolny dyktator życia. I to jakby obrazuje strukturę niektórych projektów open source'owych, a może strukturę społeczności tych projektów, gdzie jest jedna osoba, która ma na tyle duży autorytet, że w momencie, kiedy toczą się zażarte dyskusje, to on wchodzi i mówi, że będzie tak, i wszystkim się bardziej opłaca go słuchać, niż kłócić się dalej. I takim człowiekiem jest na przykład Guido van Rossum, takim człowiekiem jest na przykład Larry Wall, o którym wczoraj mówił Dominik. To jest ten pan od Perla. Linus jest uważany za BDFL-a Linuxa. Koniec dygresji. Wersję Pythona. W tym momencie ostatnią wersją, która jest produkcyjna i zalecana, jest wersja 2.6. Ta wersja wyszła jakiś miesiąc albo dwa miesiące temu i ona nie jest jeszcze jakoś specjalnie rozpowszechniona. Dwie najpopularniejsze, najbardziej rozpowszechnione aktualnie wersje to jest wersja 2.5 i 2.4. Będzie jeszcze wydana wersja 2.7 za jakiś może rok, może coś w tym stylu, natomiast już istnieje wersja 3.0. Dlaczego takie śmieszny system wersji? Otóż w wersji 3.0 postanowiono zerwać z kompatybilnością wsteczną. To znaczy kod, który jest napisany dla Pythona 2, nie będzie działał na Pythonie 3. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem nie będzie działał. No i o to chodzi, żeby został wyprodukowany. Już na świecie istnieje kod w języku Python, który jest wart setki tysięcy godzin czyjejś pracy i oczywiście nikt nie chce tego niszczyć, wyrzucać do śmieci. No i właśnie te wersje 2.6, 2.7, one służą do tego, żeby jakoś tak w miarę płynnie przejść do tej wersji 3.0, która jakby jest znacznie czystsza, znacznie są wyrzucane takie rzeczy, które w języku narosły z powodów historycznych. I to jest wersja Pythona, która jest rozwijana przez Guido van Rossuma i całą tam paru dziesięciu innych deweloperów. Tak zwana wersja referencyjna, tudzież nazywana również CPython. Dlatego C Python, że jest napisane w języku C. A dlatego jest jakby to rozróżnione, ponieważ są inne implementacje języka Python. To znaczy są ludzie, którzy napisali język, który działa tak samo i napisali go w innym języku. Dlaczego by chcieli takie coś robić? Na przykład są wirtualna maszyna Java, jest platforma .NET. Jeżeli implementacja Pythona zostanie napisana pod te wirtualne maszyny, wtedy taki kod jest wykonywany znacznie wcześniej i dostajemy za darmo bezproblemowe wymienianie się tamtymi jakimiś klasami, obiektami. Nie wiem, czy do wszystkich tutaj, wszyscy zdają sobie sprawę z tego, o co chodzi, ale więc tak, dla JVM-a jest Jython, dla .NET-u jest IronPython i jest jeszcze jeden bardzo, bardzo ciekawy projekt, który się nazywa PyPy. I to jest implementacja Pythona napisana w Pythonie. To może brzmieć głupio, ale to są... Chętnie po wykładzie komuś o tym opowiem. Tylko proszę się do mnie zgłosić i zapytać, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ale nie mogę o tym teraz mówić. I w momencie, kiedy pyta się, kiedy opisuje się Pythona tak z grubsza, to właśnie się używa tego zdania, że łączy trzy paradygmaty programowania strukturalno-obiektowe i funkcyjne. Czy jest ktoś, kto nie wie, co to są takie paradygmaty? Proszę rękę w górę. Śmiało. Dwie osoby. Dobra, no to przyjdziecie do mnie po wykładzie. A to jest ten człowiek. Dobrze, więc Python jest rozpowszechniony dosyć wszędzie. Najbardziej znanymi użytkownikami to jest właśnie tam Google, w NASA się używa, YouTube na przykład korzysta z tego, ale to jest część Google, więc się nie liczy. Zazwyczaj się go używa do pisania jakichś takich małych skryptów, które tam mają coś robić. Ja wiem, że to jest bardzo ogólne określenie. Ale tworzy się także aplikacje biurowe, tworzy się jakieś aplikacje sieciowe tutaj. Rozumiem, że administratorzy, którzy są obecni tutaj na tej sali, wolą raczej Perla, ale wiem, że jest to też używane w administracji. Przy grach do tworzenia animacji, naprawdę bardzo, bardzo sporo ma zastosowanie. Czym się wyróżnia od innych języków? Tutaj właściwie jest pierwszy punkt, którym powinienem zacząć, a nie zacząłem. To jest to, że Python jest językiem dynamicznym. Są w porównaniu do. Jest bardzo dużo języków, które nie są dynamiczne i one są dużo bardziej popularne. Java nie jest dynamiczna, jest bardziej popularna. C nie jest dynamiczny, jest bardziej popularny. I w momencie, kiedy ktoś się przerzuca z takiego języka, w którym to typowanie musi być już ustalone przy kompilowaniu, to zajmuje trochę czasu, ale jakby zyski są z tego. Płyną z tego zarówno zyski, jak i straty. Jest to coś, do czego trzeba się przyzwyczaić. No i co taki Python ma fajnego? Ma wbudowane struktury danych ze wsparciem składniowym. Jeżeli ktoś programował w jakimś takim prostszym języku typu C lub Pascal, nierzadko musiał sobie implementować na przykład własne te listy dowiązaniowe albo jakieś tablice asocjacyjne, czyli hashmapy do tego. O tym też wczoraj Mikołajem opowiadał. Chodzi o to, żeby tablice nie trzeba było indeksować kolejnymi numerami, znaczy coś z pierwszego miejsca, z drugiego i tak dalej, tylko żeby można było powiedzieć coś, co jest pod miejscem Józio albo coś, co jest pod miejscem obiekt typu kula. Po prostu, że można jako kluczy do takich mapowań używać dowolnych obiektów. Nie wszystkie języki to mają, nie wszystkie języki to mają do tego wsparcie składniowe. Jeżeli mówię wsparcie składniowe, to znaczy, że mogę napisać sobie w kodzie takie coś, jakieś tam ala, która tam. I to są nawiasy klamrowe, trochę brzydko mi wyszły. Więc jeśli to jest mapowanie, które ma jeden element, ten element ma wartość ma, i żeby wziąć jego wartość, muszę poprosić o to, co jest pod kluczem ala. A tam, jeżeli tam takie coś się będzie nazywało jakąś zmienną, to później, żeby go odpytać o wartość ala, wpisuję coś takiego. No i wtedy on mi już tam wypisze właśnie to ma. To jest tylko przykład. To jest nawiasy klamrowe z takimi dwukropkami służą do mapowań. Są jeszcze trzy inne podstawowe struktury danych, do których wrócę. Interaktywny interpreter zbudowaną pomocą. Python jest językiem interpretowanym i w szczególności może działać w takim trybie, że my mu każemy coś zrobić i on to od razu policzy i pokaże nam wynik. Co pozwala na przykład korzystać z niego jak z kalkulatora. Więc mam tu Pythona i mogę sobie policzyć, ile jest 3 plus 4. No i rzeczywiście jest to 7, ale mogę na przykład podstawić to pod zmienną. I wtedy ta zmienna ma tą wartość, mogę policzyć takie rzeczy. Mogę wpisać sobie ale to będzie zajmowało za dużo czasu. A, jeszcze chciałem pokazać wbudowaną pomoc. Więc w tym interpreterze jest funkcja help, w której możemy przesłać cokolwiek i ona pokaże nam pomoc na temat tego cokolwiek. Więc jeżeli w szczególności prześlę mu czwórkę, to on mi pokaże, że to jest obiekt typu int, czyli integer, czyli liczba całkowita. Tutaj jest jakiś tam tekst o tym, co on może robić. Tam jest jakiś konstruktor, jeżeli chcemy korzystać z jakichś dodatkowych baz. I tu są metody. Te metody z podwójnymi podkreśleniami służą do takich rzeczy, które są w język wbudowane. O tym chyba nie będę za bardzo mówił, ale to jest jakby, no, one, na przykład metoda add, podkreślenie podwójne z przodu i z tyłu, opisuje dodawanie. And to jest tam jakiś iloczyn logiczny. Cholera, też mogłem poprosić o wyłączenie telefonów. A właśnie, jeszcze jedno. Bo ja widziałem, że jacyś ludzie mają ze sobą jakieś komputery. Więc jeśli jesteście to, jeśli macie ochotę, to polecam sobie otworzyć, odpalić Pythona i bawić się tym, o czym ja mówię. Tam... Jeżeli macie Linuxa, to na pewno go będziecie mieć. Jeżeli macie Windowsa, to właściwie to może jednak nie wyciągajcie, bo trzeba będzie ściągać i instalować. Dobrze. Gdzie ja byłem? To nacisk na czytelność. Więc jest taką rzeczą, która jest bardzo forsowana wśród programistów, wśród użytkowników Pythona, żeby kod był czytelny. Jeżeli twój kod ma być troszkę mniej sprytny, a troszkę bardziej czytelny, to napisz go tak. Właśnie tutaj jest duża ta różnica w stosunku do Perla, w którym można pisać naprawdę niesamowicie zagmatwane rzeczy i podziwiam ludzi, którzy to piszą, a jeszcze bardziej podziwiam ludzi, którzy to czytają. Unikanie czarów, czyli unikanie rzeczy, które dzieją się automatycznie, tudzież automagicznie i które, kiedy się nie staną, to dobrze nie wiemy, dlaczego się nie stały. No, raczej o to chodzi, żeby wszystko było bardzo jawne, dlaczego się dzieje. Znaczy, no, to oczywiście nie może wyjść zawsze idealnie, ale no, jakby w społeczności Pythona składzie się na to duży, duży, duży nacisk. System modułów to jest taka funkcja języka, która pomaga bardzo w pracy z większymi projektami. W szczególności z projektami, które składają się z większej ilości plików. W Pythonie jakby wszystkie zmienne, które zdefiniujemy w pliku, można postrzegać jako zmienne, które mieszkają w module. Ten plik będzie modułem. Jeżeli będziemy mieć plik 1, w którym zdefiniujemy sobie jakąś zmienną Zuzia, i będziemy mieć plik drugi, to w tym drugim pliku możemy sobie zaimportować ten plik pierwszy. Powiedzmy, że on się nazywał dom, więc zaimportujemy sobie dom i z tego domu poprosimy Zuzię. I to będzie ta sama zmienna, która została wyliczona w tamtym module. To jest bardzo jakby czytelne, bo to jest jakby przedłużenie systemu. No, wymienia się pojęcie systemu pliku z systemu plików z modułem z języka programowania. Jeszcze to zresztą pokażę. Aha, no i design of Python. Design of Python to jest coś, co bardzo ładnie odzwierciedla te zasady, o których powiedziałem wcześniej. I ten design of Python jest budowany w instalację każdego Pythona wszędzie. I żeby to przeczytać, to się wpisuje coś takiego import this. To jest easter egg. I to jest oczywiście jakiś folklor z listy dyskusyjnej Pythona. Tam człowiek, który napisał, nazywa się Tim Peters. No i to są takie zasady typu explicite jest lepsze niż implicite, czyli tam jawne jest lepsze niż domyślne. Proste jest lepsze niż złożone, a złożone jest lepsze niż skomplikowane. No i tam myślałem o tym, żeby to tłumaczyć całe, ale polecam lekturę. No właśnie tak widać takie rzeczy jak readability counts. A tutaj nawet jest coś do zarządzania czasem. No i ostatni to jest jakby Bardzo, bardzo pochlebna wypowiedź na temat przestrzeni nazw. To dobra, jeżeli nie zdążyliście przeczytać, to przeczytacie kiedyś indziej. I tutaj już zacznę tłumaczyć, o co chodzi ze składnią Pythona, tylko tutaj jest jakby coś, co dobrze jest też sobie zapamiętać. W momencie, kiedy używamy zmiennych w Pythonie, nie opisujemy żadnego miejsca w pamięci, tylko opisujemy referencję. Tutaj na przykład w momencie, kiedy mamy zmienną w C, to o tej zmiennej można myśleć jako o pudełku. Jeżeli wstawimy coś pod tą zmienną, to tam będzie jakaś wartość. Jeżeli podstawimy tą zmienną pod inną, to zostanie wyciągnięte to z tego pudełka i skopiowane tam. Wszystkie zmienne w Pythonie działają troszeczkę inaczej i wszystkie zmienne działają na tej samej zasadzie. To znaczy one działają na takiej zasadzie, to są takie jakby etykietki. Więc jeżeli podstawiamy coś innego pod zmienną, to tak jakbyśmy przepinali tą etykietkę. To jest bardzo prosty pomysł, ale jakby nie we wszystkich językach jest to robione w ten sam sposób, a zapamiętując tamtą, to porównanie do etykietki można rozwiązać sobie większość tych problemów, które mogłyby się z tego powodu pojawić. No i teraz w sumie będzie dość nudnych parę slajdów, bo będę pokazywał, jak wyglądają kolejne konstrukcje. Więc no, to jest if. To jest if else. Moment. Tutaj w tym ifie jest instrukcja print, która tam wypisuje to, co dostała. Komentarze zaczynają się od znaku hasza. Jeżeli chcemy zrobić else, to piszemy to w ten sposób. No i tutaj jakby widać już, dlaczego Python chce być czytelny i w jaki sposób robi to, żeby być czytelny. Tutaj nie ma żadnego begin i end, którego tak wszyscy nie lubią w Pascalu. Tutaj nie ma żadnych nawiasów klamrowych, które są używane w C, Javie, Perlu i setkach innych języków. Tutaj są używane wcięcia. To oczywiście powoduje, może powodować pewne wady. Zwłaszcza edytory tekstu nie będą nam w tym momencie pomagały z automatycznym wcinaniem tego kodu, bo jakby to, jak kod ma być wcięty, to zależy od nas i to ma znaczenie. Jeżeli chcemy generować kod Pythona, bo też są takie przypadki, czasami zdarzają się takie potrzeby, chociaż akurat generowanie kodu Pythona zazwyczaj dobrym pomysłem nie jest, to też można mieć z tego powodu kłopoty. No, tam jest jeszcze jeden komentarz, nie wiem po co. Pendla while wykonuje instrukcje, które są w środku tak długo, jak warunek dla niej zadany jest prawdziwy. Więc tutaj sobie na przykład właśnie podstawiamy pod A10, upewniamy się, że jest większe od 0, no i zmniejszamy to o połowę. Jak dojdziemy do jedynki, to to się zmniejsza o połowę i przytnie do 0. I pendla się skończy. Wypiszę coś takiego. Znaczy, no, nie wypiszę to dokładnie tak, wypiszę jedno pod drugim, ale... Pętla for. Python nie ma takiej pętli for, jak na przykład języki właśnie takie jak C, Java. Żeby coś w Pythonie przeiterować takim forem, to coś musi wiedzieć, jak się po tym iteruje. I na przykład wie, jak się po tym iteruje kropka. Kropki zapisujemy w ten sposób, że piszemy kolejne wartości w nawiasach. Wie, jak się po tym iteruje lista, a lista złożona z wartości 0, 1 i 2. Taką listę możemy otrzymać przy pomocy wbudowanej funkcji range. Range od argumentu zwróci nam po prostu kolejne wyliczone, listę złożoną z kolejnych wyliczonych tych. Więc tutaj też w momencie, kiedy chcemy przeiterować od tam 0 do 10, nie piszemy, że dobrze, tutaj ma być 0, upewnij się, że jest mniejsze niż 10 i co krok dodawa 1. Tutaj po prostu daj mi zasięg do 10. Aha, jest pętla dual w niektórych językach, do których możecie być przyzwyczajeni, w Pythonie jej po prostu nie ma. To wynika z tego prostego, jakby tutaj też, też starano się ten język możliwie uprościć. Jest pętla while, więc po co robić dual? Będzie trzeba napisać troszkę więcej kodu, ale to będzie ciągle ten sam koncept. Skorzystacie z tego samego konceptu, więc wystarczy się nauczyć tylko jednej rzeczy. Tutaj można się z tym kłócić, ale tak to wyszło. Są wyjątki. Jeżeli coś gdzieś się w programie posypie, ten wyjątek gdzieś poleci, można go złapać. Tutaj sprawdzamy, czy przypadkiem B nie jest 0. To znaczy, pozwalamy się temu wykonać, ale jeśli by miało go trafić szlak, to zostanie to złapane tutaj i tam jakoś obsłużone. Funkcje. Jak wspomniałem, Python łączy paradygmaty obiektowy, strukturalny i funkcyjny. W szczególności funkcje są bardzo, bardzo szeroko, bardzo często się używa w Pythonie z funkcji i można z nimi robić różne śmieszne rzeczy. O tym będzie następny slajd. A tak wygląda definicja podstawowej funkcji. Używa się słowka kluczowego def, później jest nazwa funkcji, lista argumentów, dwukropek, wcięcie. Jeżeli funkcja ma coś zwrócić, to wpisujemy słówko return. Jeżeli nie wpiszemy tego słówka return, to funkcja zwróci nic. A niczym w Pythonie jest obiekt num, który się pisze z dużej litery. To jest coś takiego jak nil, o którym mówił wczoraj Mikołaj. Tutaj ta funkcja. Widzi ktoś, co robi? Dobra. Ta funkcja sprawdza, czy argument jest nieparzysty. Tak, nieparzysty, bo dla piątki zwraca prawdę. I teraz o co chodzi? Dlaczego te funkcje są takie fajne? Te funkcje, w momencie, kiedy funkcja zostanie zdefiniowana, ona już zachowuje się tak, jak normalnie każdy inny obiekt. Tutaj chodzi o to, że to jest też pojęcie pierwszoklasowości. Chodzi o to, że są obiekty pierwszoklasowe. Funkcje są pierwszoklasowe, wartości są pierwszoklasowe i klasy są pierwszoklasowe. Co to znaczy? To znaczy, że wartości tego typu praktycznie można z nimi robić to samo. Można je przesłać do funkcji, można je zwrócić z funkcji, można je sobie gdzieś zapisać, no chociaż to akurat z funkcjami też różnie bywa. Różne bajery z tym robić. Tutaj na przykład podstawiłem tą funkcję isOdd, potraktowałem jako zwyczajną wartość, i podstawiłem ją pod inną nazwę, czyli to jest tak, jak były tamte te, tak jak były tamte etykietki, więc zobrazujmy sobie funkcję na przykładzie lajka. Więc w momencie, kiedy zdefiniowałem tamtą funkcję tutaj, to przypiąłem jej etykietkę isOdd, a kiedy wpisałem taki kod, to przypiąłem mi drugą etykietkę, tam is it really. I w tym momencie nie ma specjalnej różnicy między tymi dwiema zmiennymi, bo one i tak pokazują na tą samą funkcję. No zresztą jak widać, jak wywołam tą nową funkcję, to ona będzie zwracała takie same wartości. Jak ją porównam, to ona zwróci prawdę. To porównanie zwróci prawdę. No i teraz, skoro te funkcje są tylko wartościami, to dlaczego za każdym razem, jak ja piszę nową funkcję, muszę ją nazywać? Czy nie mogę zrobić po prostu takiej funkcji, która po prostu będzie tylko taką funkcją? Nie funkcją isOdd, nie funkcją dodaj, tylko funkcją. I do tego służy słówko kluczowe lambda i korzysta się z niego mniej więcej tak. Powiedzmy, że mam taką funkcję i nie chcę jej nazywać. Chcę ją tylko gdzieś tam przesłać. Więc udaję, że tego nie ma. I piszę sobie lambda, która przyjmie argument x i zwróci x zwiększone dwukrotnie. Jeżeli tego typu obiekt podstawię pod nazwę twice, to mam kod, który robi dokładnie to samo, co to. To jest dosyć zrozumiałe? Jest coś, mogę mam powtórzyć? A, no, było. Tam były akurat tamte bloki. Tutaj jest akurat takie ograniczenie, żeby te funkcje anonimowe, bo tutaj jakby do zdefiniowania takiej anonimowej funkcji nie używa się żadnych cięć, bo to ma być trzymane w jednej linijce. To ma być trzymane w jednej linijce, dlatego nie chcemy, żeby tam było kodu na więcej niż jedną linijkę. Dlatego w lambdzie będzie tylko jedna linijka, będzie tylko wartość. Tutaj też nie ma słówka kluczowego return, bo tu będzie tylko jedna wartość i to ona zostanie, to znaczy tylko jedno wyrażenie i to one zostanie zwrócone, wyliczone i zwrócone. Tu chodzi o to, żeby te lambdy się nie rozrastały w jakieś takie no, nieładne rozmiary. Dobrze, klasy. Ja mocno sobie postanowiłem, że jednak wyjaśnię, co to są klasy ludziom, którzy nie wiedzą, co to są klasy. Więc w momencie, kiedy mamy liczbę 5, to ona jest typu int, czyli liczba całkowita. Czyli i to pojęcie można używać wymiennie z tym, że liczba 5 jest klasy int, czyli liczba całkowita. Czasami zajdzie potrzeba, żeby mieć taki typ, taką klasę, która jeszcze w języku nie istnieje. Dajmy na to pies. I tutaj sobie zdefiniowałem klasę pies. I żeby. Ale to jest tylko typ. To jest tylko typ. Jeżeli ten typ sobie uruchomię, znaczy odpalę z takimi nawiasami, to dostanę już konkretny egzemplarz tego typu. Dajmy na to burek. No i na tym burku mogę wywoływać, mu tam mogę, no na nim mogę wywoływać metody, czyli w tym kontekście speak. Tutaj można zauważyć, że jak wywołuję speak, to nie przesyłam żadnych argumentów. Natomiast kiedy tego speaka zdefiniowałem tutaj w ciele klasy, to tam jest jeden argument i ten argument to jest self. Ten argument mogę nazwać, znaczy bo rozumiem, że się domyślacie, o co chodzi. Tutaj ten self to jest ten konkretny egzemplarz, na którym ta metoda jest wywoływana, więc to można potraktować tak jak to duże dog.speak i w nawiasie przesyłamy burka. Tylko no, po co, jak można zrobić, no, uruchomić to w ten sposób. Tutaj jakby też są ludzie, którzy mówią, że to jest niefajne, że zawsze trzeba pisać tego selfa i oni nie chcą pisać tego selfa. No ale to jakby no, z drugiej strony wpisuje się w tą prostotę języka i uznano, że będzie tak. Dobrze, te struktury danych, o których już zacząłem. Dobrze jest mieć, znaczy większość programów, które się pisze, które robią coś więcej niż wypisują Hello World, korzystają z jakichś danych, a żeby te dane gdzieś w czymś podtrzymać, to korzystają z tych struktur. To jest najczęściej wykorzystywane struktury, właśnie typu listy o dowolnej długości, typu właśnie te mapowania, o których mówiłem, są obecne w większości języków programowania, tylko że nie, na przykład w Javie to jest obecne jako biblioteka. Pamiętajcie, to jest zrobione jako część języka, właśnie przez te literały, o których wspominałem. I to jest bardzo, bardzo dobrze zoptymalizowane. To ludzie, no, twórcy języka wiedzieli, że z tego będzie się korzystać cały czas. To jest pomyślane tak, żeby się z tego korzystało cały czas. I dlatego te struktury danych muszą być napisane no, dobrze, muszą być szybkie, muszą dobrze działać i być no, proste w użyciu. No i właśnie, no, dlatego też zrobiłem te literały. No i są jakby te takie cztery podstawowe struktury danych w języku. To jest lista, krotka, słownik, zbiór. Lista i krotka są bardzo do siebie podobne, bo to są po prostu no, ciągi tych obiektów. Z tą różnicą, że listę można zmieniać. To znaczy, jak mam taką jakąś listę i powiem, właściwie to na trzecim miejscu ja nie chcę mieć tam czwórki, ja chcę mieć 8. To okej, zrobione, na trzecim miejscu jest 8. Nie? Natomiast jeżeli mam taką krotkę i chcę coś zmienić w niej na trzecim miejscu, to ona powie, nie, co? O co ci chodzi? Nie ma czegoś takiego. Jeżeli chcę mieć inną krotkę, która ma zmienioną, która jest troszeczkę inna, to faktycznie muszę zrobić inną krotkę. To jest Jakby no, duża różnica, czy zmieniam ten obiekt, który już gdzieś tam istnieje, czy generuję na jego podstawie coś nowego. A taka cecha się nazywa mutowalnością. Nie wiem czy w języku polskim istnieje takie słowo, ale po angielsku jest mutability. I to jest używane do tych list, o których też wam za chwilę jeszcze opowiem. No i tak wygląda ta lista. To jest nalazek kwadratowy, otwieramy, zamykamy. Po środku piszemy wartości przedzielone przecinkami. Te wartości mogą być czymkolwiek. To mogą być po prostu zmienne, to ja akurat zmiennej nie mam. Tu mam najpierw liczbę całkowitą, później mam łańcuch znaków, później mam liczbę zmienną przecinkową, a później mam listę, bo mówiłem, to może być cokolwiek. Mogę tam wpakować funkcję. Uporządkowany, powiedziałem. A, no i tak, no i jako, że mogę tą listę zmieniać, to mogę ją wydłużać, skracać, przerabiać na różne ciekawe sposoby. No i dlatego można ją postrzegać jako taką tablicę, która jakby jest no, bardzo dynamiczna. Krotki, właściwie o tym wszystkim już opowiedziałem. No, różnica jest taka, że zamiast nawiasów kwadratowych używa się okrągłych. Jeżeli krotkę już mamy raz zdefiniowaną, to już jej nie zmienimy. To już trzeba robić nową, sorry. Dobrze. Więc to jest dość trudna sprawa i tu się chyba nawet o tym do końca mówić nie będę, ale te straszne słowa, które tam są na tablicy, to znaczą, to jest sposób, z którego korzystamy to jest sposób na zaindeksowanie jakiejś listy asocjacyjnej dowolnym obiektem. Problem jest taki, że jeżeli coś indeksujemy liczbami od 1 do 10, to wiemy, że to będzie od 1 do 10, możemy to po prostu ułożyć w pamięci jedno za drugim i jeżeli szukamy już siódmego, to przejdziemy 7 razy i a ten, słuchaj, proszę. Natomiast jeżeli coś indeksujemy ala, to co mogę ułożyć sobie to jedno po drugim i tak patrzeć tu, o nie, nie ma ala, tu, o nie, o tu jest, dobra, masz. I to jest bardzo, bardzo wolne, tak się nie robi. Korzysta się z tych właśnie tablic haszujących. To jest taki sposób, który sprawia, że takie szukanie po ali jest szybkie. I chętnie o tym opowiem po wykładzie. No i tutaj, aha, dobrze, ale co jest ważne? Ważne, że jeżeli już czymś indeksujemy, taką tablicę asocjacyjną, takie mapowanie. Może ja to narysuję jakoś ładniej. To jakieś mapowanie. Tak wygląda ten literał, prawda? Więc mogę mieć tu liczby, bo czemu miałbym nie móc mieć liczb? Mogę mieć tu tamte jakieś stringi, czyli ala. No i tam jakieś coś tam. Mogę mieć tu krotki, które tam pokazuję. Jeszcze coś innego. Natomiast nie mogę tutaj jako klucz, nie mogę mieć listy. Dlaczego? Jak wspomniałem, krotki od list różnią się tym, że listę mogę zmienić. Więc jeżeli użyję listy jako indeksu, jako klucza w takim mapowaniu, następnie ją zmienię, to czy ta lista nadal pokazuje na to samo? Czy tu chodziło o to, że ten obiekt pokazuje na to samo, czy ta wartość pokazuje na to samo? Widzicie, coś się robi nie tak. Później, jeżeli właśnie zapytamy się o tą starą listę, to czy ona pokazać tą wartość? Czy jeżeli zapytamy o tą nową listę, to ma pokazać tą wartość? Więc chodzi o to, że jeżeli już czymś indeksujemy tutaj, to się nie może zmienić. Bo inaczej wszystko no, trafi szlak. No, zniszczy się świat. Dlatego też stringi w Pythonie są niemutowalne. Jeżeli mamy string, który się nazywa ala, i chcemy zrobić string, który się nazywa ula, to już musimy zrobić nowy string. Nie możemy po prostu, a to weź go i przerób mi to. Nie, mogą być zmienne, bo te zmienne są tylko etykietkami do czegoś. Jeżeli mam gdzieś tu...
Jeżeli będę miał zmienną, powiedzmy a i tam będzie łańcuch znaków ala, a potem w programie zmienię tą a i tam będzie, nie wiem... coś innego, liczba, no to jak to wtedy rozpoznasz?
Więc, jeżeli tutaj napiszę A i to będzie w coś tam 7, to ten literał zostanie wykonany tak jak każdy kod Pythona. To znaczy w szczególności zostanie wyliczona wartość tej zmiennej A. Czyli tutaj to już nie będzie potraktowane jako A, tylko będzie potraktowane jako Ala. I wtedy będziemy mieć duży problem, bo będziemy myśleć, że pod Ala jest ma, a tak naprawdę tam będzie 7. Więc to akurat w tym przypadku.
Chodziło mi po prostu o to, że jeżeli na przykład mam program i na początku zdefiniuję A i tam tak przyczepię etykietkę do jakiejś wartości, powiedzmy 5, a potem do wartości 7, no to...
To tu będzie dalej piątka. Jeżeli A to
potem,
będzie 5...
Potem będę chciał wyciągnąć z tego słownika to, co jest pod piątką, nie konkretnie że A. Tylko, że pod piątką to w
no to właśnie, jeżeli będziesz miał A, pod którym jest piątka i użyjesz tego A jako klucza w słowniku, a później zmienisz wartość A.
Czyli to jest wyliczane,
jeżeli tak zrobisz,
słownika, to jest jak gdyby, jak to powiedział Mikołaj, ewaluowane, tak?
Tak, tak wyliczane jest. No. Czyli on nie... Słownik zupełnie nie będzie wiedział i zupełnie go to nie będzie obchodziło, jak się nazywa ta zmienna, która tutaj sobie się działa.
Dobra, rozumiem.
Słownik jak będzie tworzony, to on aha 5, czy ala.
Okej, okay, rozumiem, dzięki.
Czy coś. I dlatego kratki się nie zmieniają. To mówiłem. Aha, natomiast to ograniczenie co do zmienialności tutaj nie tyczy się tych wartości, bo czemu miałoby się tyczyć? Nie ma żadnego problemu, żeby to się zmieniało. Można myśleć, no to tak już powiedziałem. To mówi wszystko o tym, kogo to interesuje. Aha, no i jeszcze jest coś takiego, że w Pythonie, jak mówię o tych klasach i atrybutach, prawda? One mają, czy tam o tych klasach i metodach. Każda klasa ma jakiś zestaw metod. W szczególności na przykład tamten piesek nieszczęsny, tu jesteś, miał między innymi metodę speak. I oprócz tego miał całą garść metod, które odziedziczył po obiekcie, o czym nie powiedziałem. Bo klasa dog akurat dziedziczy po klasie object, czyli object to jest coś, co to jest no, wspólny przodek wszystkich istniejących klas. Gdzie jesteś? Tutaj, aha. Teraz uwaga. Każda klasa ma zestaw nazw metod, pod którymi siedzą sobie funkcje. Czyli co to jest? To jest takie mapowanie od nazw do funkcji. Czyli tutaj w szczególności będzie speak i tutaj będzie obiekt tamtej funkcji. Tego akurat nie zapiszę, ale jeżeli on został podstawiony pod zmianą, to mogę sobie tu podstawić i chodzi o to, że to jest wszystko trzymane w takim słowniku. Chodzi o to, że to jest wszystko trzymane w takim samym słowniku, z jakiego korzysta programista. Dlatego, jako że właśnie z takich jakichś metod, atrybutów, bardzo często się korzysta, siłą rzeczy, zostało wyszukiwanie dla stringów, to w sumie jest ciekawostka. Wyszukiwanie w takich mapowaniach, jeżeli szukamy dla string, jeżeli one się znajdą, mają klucze tylko stringi, jest bardzo, 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 bardzo szybkie. No i jeszcze są zbiory. Tutaj akurat można się kłócić, czy to jest literał, bo to jest wywołanie funkcji na liście. No i zbiory to jest tam jeszcze jedna struktura danych. Tam pomysł polega na tym, że jeżeli chcemy sprawdzić, czy coś już jest w zbiorze, to się dzieje natychmiast. On nie przeszukuje całego zbioru po kolei, tylko ci mówi nie ma, jest. Albo no. Co jest dość ciekawe, to one, te zbiory kiedyś były chyba nawet napisane przy pomocy tych mapowań, tych tablic asocjacyjnych. Po prostu był klucz i to zwracało wartość. I to zwracało, właściwie mogło zwracać cokolwiek. W każdym razie, jeżeli to już było w tym, to to się znajdowało natychmiast. Z czego wynika też fakt, że jeżeli mamy zbiory, to możemy w nich trzymać tylko te obiekty niemutowalne, czyli te, które się nie zmieniają. No, wszystko sobie napisałem. No i właśnie tamte zbiory mają dwie podstawowe operacje, czyli dodanie elementu i sprawdzenie, czy ten element tam się już znajduje. One obie są bardzo szybkie. Właściwie mógłbym tam jeszcze dodać, że usunięcie. Usunięcie to jest szybkie. Moduły. Więc tak jak opowiadałem o tych różnych tam plikach, jakichś zmiennych, które sobie mieszkają w tych plikach, to pomyślałem, że pokażę, jak to działa. Więc zrobię sobie plik, który się nazywa DomPy. W tym pliku... O, może... W tym pliku sobie zrobię jedną zmienną, zdefiniuję. Ja tu powinienem być... Tak. Żeby się teraz do tego pliku dobrać, to ja sobie wpisuję import dom. I wtedy już mam ten moduł dom, który mogę pytać o różne rzeczy, w szczególności o to, co jest pod zmienną imię. Tadam, działa. Co tam dalej? Aha, mogę sobie zrobić inny plik, na przykład pole. Jak coś nie jest w domu, to musi być na polu. Dajmy na to. Mogę to zaimportować, ale mogę to zaimportować na przykład. Ja nie chcę do tych wszystkich zmiennych wpisywać dom najpierw. Ja chcę po prostu tą zmienną już mieć. Więc mogę sobie wpisać from pole import nazwiska. I wtedy on ściągnie mi tą zmienną i zapisze pod nazwą nazwiska. Nazwisko. Natomiast jeżeli wpiszę pole, to on w ogóle nie wie, o co chodzi. Tutaj tak się składa, że te oba pliki są w tym samym katalogu. Więc mogę sobie z jednego ściągnąć tamtą zmienną imię i wypisać imię i nazwisko. I teraz, jeżeli to uruchomię, tadam, tam mi to wypisze. Tak z grubsza działają moduły. Jeszcze Python oferuje coś takiego jak zagnieżdżone moduły, to jest sposób, który pozwala wprowadzić hierarchię tego, żeby nie mieć całego kodu w dziesiątkach plików, które są wszystkie mieszkają w tym samym katalogu. Można sobie je pakować w drzewa katalogów. Tam sposób, który pozwala na, żeby Python traktował to jako moduły. Trzeba tam po prostu wrzucić plik, który się nazywa podkreślenie, podkreślenie, init, podkreślenie, podkreślenie, .py. Chodzi o to, że w Pythonie jest taka ogólna zasada, że jeżeli coś się zaczyna i kończy na podwójnym podkreśleniu, to to śmierdzi. To znaczy, to coś się z tym robi, co nie jest napisane. To jest właśnie tamta zasada explicit better than implicit. Jeżeli coś już jest implicit, bo się inaczej nie dało, to przynajmniej ono głośno krzyczy, że tutaj coś jest nie tak. W szczególności na przykład konstruktory klas są implicit, jeżeli to komuś coś mówi. Właśnie mają te podkreślenia podwójne. No a słowo init to służy do inicjalizacji, więc stąd pochodzi ta nazwa. Dobrze, tyle o modułach. Co tam było dalej? Gdzie jesteś? Aha, wildcard. Mogę sobie za... To było dziwne. To było bardzo dziwne. Mogę sobie zaimportować z jakiegoś modułu wszystkie zmienne. Tylko, że to nie jest za mądre, bo nie wiadomo, jakie te zmienne tam były. To znaczy, mogę napisać, jak pisałem from pole import nazwisko, mogę sobie wpisać from pole import gwiazdka. I wtedy on mi ściągnie wszystko, co w tym nazwisku było. I to wydawałoby się bardzo fajne i wygodne, ale to szybko staje się dużym problemem, ponieważ no, nie wiadomo, jakimi zmiennymi zaśmieca się sobie w tym momencie przestrzeń nazw. I tutaj jest jakby krótka historyjka, która opisuje, dlaczego tego nie powinno się robić. Dobrze. No i jakie biblioteki mamy w Pythonie? No więc od razu dostajemy bibliotekę standardową, która jest z każdą która przychodzi z każdą instalacją Pythona. Tam są jakieś dodatkowe struktury danych, typu jakieś, nie wiem, te deki, czyli talie. Są jakieś rzeczy do komunikacji sieciowej, jakieś wyrażenia regularne. Naprawdę wszystkie takie rzeczy, których można by się spodziewać w bibliotece standardowej. I ona jest duża, jest bardzo, bardzo zadbana, dobrze udokumentowana, więc polecam. Jest biblioteka NumPy do obliczeń numerycznych. Kto tam jakiś fizyką się może przydać? SymPy do obliczeń symbolicznych. Nie wiem, dlaczego mi się napisało numeryczne ponownie, przepraszam. PIL, czyli Python Imaging Library, czy Image Library, służy do przerabiania obrazków. No, to jest coś takiego, wczytaj mi ten obrazek, pamiętam tam te piksele, zapisz to jako PNG, albo ściągnij do szarości, przytnij. No, takie standardowe rzeczy. To często jest na przykład w serwisach internetowych używane do robienia miniaturek. Matplotlib. Jeżeli ktoś korzystał z programów typu Matematika albo no, tego typu, to po prostu właśnie pozwala bardzo ładnie i szybko przygotowywać wykresy. Django Turbo Gears Pylons. To są narzędzie właśnie frameworki sieciowe, czyli takie już gotowe zestawy bibliotek, które ściągają ogromną ilość pracy z programisty, która jest bardzo powtarzalna i pozwalają tworzyć bardzo szybko serwisy sieciowe. W szczególności strona Dni Wolnego Oprogramowania została napisana w Django. Te Vuex Python, PyGitHub i tak dalej, to są biblioteki do okienek. Jeżeli chcemy zrobić aplikację okienkową, to korzystamy z tego. Vuex to jest biblioteka, która jest przenośna na wszystkie platformy i na wszystkich platformach wygląda tak samo. Słabo. GTK działa na GTK-u, Qt to Qt, WinForms działają na Windowsie i to jest biblioteka dotnetowa, więc to działa na IonPythonie. Ale niestety, jeżeli piszecie aplikację dla Windowsa, to jest, no najlepiej to wygląda, no, nie oszukujmy się. No i tego jest naprawdę no, dużo. Jest w sieci centralne repozytorium paczek bibliotek Pythona. Jeżeli napisze się coś, jeżeli ja napiszę coś fajnego i myślę, że ktoś inny mógłby z tego chcieć skorzystać i chce się tym podzielić, to mogę to po prostu opublikować na swojej stronie, ale mogę oprócz tego wrzucić to do tego centralnego miejsca. Tam każdy może wrzucić swój kod, swoją paczkę czy tam bibliotekę. I to się nazywa Cheese Shop. To się nazywa Cheese Shop, dlatego to jest na część jednego ze sketchy Monty Pythona. Kto widział? Sketch o sklepie z serami. Nie widzieliście? Polecam! Easy Install to jest takie polecenie w konsoli, które się wpisuje tylko i to już tam w skrypcie wykonuje, który się łączy z tym Cheese Shopem. Ściągam tą paczkę. Ej, na serio, obejrzyjcie ten sketch, bo jest bardzo dobry. Instaluję. No i jeszcze jakieś takie rzeczy, które mi się nie zmieściły na żadnym innym slajdzie. W momencie, kiedy robimy sobie przypisanie i jako lewą albo prawą część, właściwie może tak, jako lewą część wpiszemy dwie różne wartości, to no, zachodzi właśnie takie pakowanie, czy tam rozpakowywanie. Tutaj w szczególności. Po prawej stronie jest zrobiona kropka, tylko że bez nawiasów, która się składa z wartości A i B. a po lewej stronie ona jest podkładana pod BIA. I to jest no, jednolinijkowe rozwiązanie no, problemu podmienia dwóch wartości. Jeżeli no, na przykład w innych językach takie coś zazwyczaj wymaga trzech linijek i jeszcze jednej zmiennej. Wiem, wiem, pokazywałeś to wczoraj. Ruby to jest bardzo dobry język. Tutaj to po prawej stronie nawet nie musi być, to nie muszą być jakieś tyle same wartości, to jeżeli podstawimy tą kropkę pod coś, to możemy ją później rozpakować w ten sposób. Na przykład są funkcje, które polegają na tym, że które no jakby oczekują, że się rozpakuje te ich wartości zwracane. List comprehensions to jest bardzo, bardzo fajna sprawa, bo pozwala no, w bardzo krótki sposób zapisać takie pojęcie, no, pozwala w krótszy sposób zapisać coś, co normalnie trzeba było zapisać w dłuższy sposób. Tutaj. Dla wartości z zasięgu od 1 do 3, czyli 0, 1, 2, bo tak to jest liczone, dla każdego x-a w tej liście policz mi podwojony x. I to przypomina notację matematyczną. To jest 2x dla x-a w czymś takim. I to zostanie wyliczone jako 0,24. Tam w następnym Pythonie jeszcze zostały zrobione coś takiego jak generator comprehensions, które zamiast nawiasów kwadratowych używają okrągłych i które są liczone leniwie. To znaczy, jeżeli będziemy mieć obiekt, który będzie reprezentował iterację do nieskończoności, to będziemy mogli napisać coś takiego tutaj i to zostanie, no, to nie zostanie wyliczone do pamięci, tylko za każdym razem, jak będzie proszony następny element, to ten element będzie liczony. To też bardzo ciekawy pomysł, chętnie opowiem. Tutaj jest string formatting czy string interpolation. Tutaj mamy jakiś string. W nim znajdują się takie dwie magiczne sekwencje, które %s. To znaczy, że tutaj się znajdzie rozpakowane do stringa jakaś wartość. Później po takim stringu piszemy znak procenta i tam te dwie wartości, a zostanie tu, bez zostanie tu wpisane. Tam zamiast tego %s można wpisywać na przykład %d, jeżeli wiemy, że to ma być liczba. Tylko, że to było niemądre, bo %d zadziała tak samo jako po sprowadzeniu do stringa. Ale możemy tego %d użyć, jeżeli na przykład chcemy, żeby ta liczba została poprzedzona zerami. Tam wtedy się używa jakiś %0, 2d czy coś takiego. W każdym razie jest to wszystko udokumentowane i bardzo użyteczne. Tu jest jeszcze jedna taka sprawa. Pliki z kodem Pythona mogą być używane jako skrypty, to znaczy w ten sposób, że my je uruchomimy. Wpiszemy Python, nazwa pliku i to się wtedy uruchomi. A mogą być też używane jako raczej, czy tam jakby z zamysłem do tego, żeby korzystać z nich jako biblioteki. To znaczy, żeby były inne moduły, które ściągają sobie tylko tamte dane, zmienne, atrybuty z tych plików tutaj. I można w bardzo prosty sposób odróżnić od siebie te dwie rzeczy. To znaczy, jeżeli napiszemy skrypt, który tam coś drukuje, ale chcemy, żeby część wartości, które tam się znajdują, żeby mogły z tego korzystać inne skrypty, żeby w innych plikach można było z tego skorzystać, to co się stanie? Ktoś będzie chciał wyciągnąć tam jakąś wartość z tego mojego modułu, i wtedy, kiedy tam ta wartość będzie wyliczona, ten moduł będzie importowany, ten nagle zacznie mi pisać jakieś tam skarby, a w ogóle mnie to nie interesuje. Więc żeby jakby zidentyfikować tą sytuację, kiedy moduł jest uruchamiany jako ten moduł, który ma być uruchomiony, a nie jako po prostu tylko po to, żeby zaimportować tam jakąś jedną czy dwie zmienne, to sprawdza się tą magiczną wartość name, widzicie, magiczną, do podkreślenia. Jeżeli ona jest main, to znaczy, że skrypt został uruchomiony z konsoli. I takie coś bardzo często można spotkać w skryptach Pythona. Więc no, to tak uznałem, że warto, żeby ktoś się później nie przestraszył. Dobrze, no i no, już się zbliżam do końca. Gdzie można szukać czegoś o Pythonie? Więc po pierwsze docspython.org. To jest oficjalna dokumentacja Pythona, która jest zrobiona świetnie. Wygląda to tak. Tutaj mamy tutorial. To jest nieważne. Tutaj mamy Library Reference, czyli wszystkie biblioteki podstawowe. Są jakieś how-tosy. A tam na górze jest, indeks modułów. I to jest ta standardowa biblioteka, o której mówiłem. Tutaj tego jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I chętnie bym opisał któreś ciekawsze, ale nie chce mi się. Tak, druga sprawa. Jeżeli czegoś nie wiemy na temat jakiejś funkcji, jakiejś wartości, to możemy dostać dokumentację używając tego helpa. Na przykład ja już pokazywałem, jak się odpala helpa dla czwórki, ale mogę to odpalić dla stringa. A, dobra, dla stringa jest wyjątek, sorry. Ale mogę odpalić na przykład dla tamtej funkcji range, o której mówiłem. Więc to dam range. Powiedziałem, że ona przyjmuje jeden argument, ale ona może przyjąć jeszcze dwa i trzy. To wtedy jest albo początek i koniec, albo początek, koniec i krok. No ale powiedzmy, że jest tylko ten, stop. No, że tam ta, robi to, a tam to. Właśnie i można dużo rzeczy no, nauczyć się, nie wychodzą za bardzo z konsoli. No i poza tym no, oczywiście jest Google wie wszystko. Dobrze, społeczność. Więc no, jako że Python jest bardzo popularnym językiem programowania. Nawet ostatnio gdzieś czytałem, że według jakiejś ankiety jest bardziej popularny niż Ruby. Jest dużo programistów, którzy z niego korzystają. Jest dużo programistów, którzy z niego korzystają. No i ci wszyscy ludzie prowadzą jakieś blogi, są grupy dyskusyjne, na których można tam zadać pytanie, jeżeli się czegoś nie wie. Tylko dobrze też wiedzieć, na którą grupę dyskusyjną się zadaje pytania, bo na przykład jest grupa Python Dev, która służy do dyskusji ludzi pracujących nad językiem. I jest druga grupa dyskusyjna, która służy do, Python, chyba po prostu Python albo Python Users, na której no, toczą są dyskusje o konkretnych zastosowaniach języka. I jeżeli ktoś napisze, ej słuchajcie, jak zrobić to na grupę Python Dev, to zazwyczaj dostaje, to bardzo proste, zadaję pytanie na tej drugiej liście, to jest lista do tych. Ale są bardzo kulturalni ludzie, nie zjeżdżają się nawzajem, więc jest dobrze. Jest jeszcze polska grupa dyskusyjna Pythona. Tylko, no, to jest smutne trochę, co tam się dzieje. Tam raczej, tam jakieś tylko framework. Nie, to jest, może już się to zmieniło, ale ja jakieś parę miesięcy temu się wypisałem, bo głowa bolała od tego, co tam się działo. No, jest kanał IRC-owy. Jest ta grupa PyConic, jeżeli ktoś będzie w Krakowie i akurat będzie spotkanie, to może, no, zresztą też mamy grupę dyskusyjną, mamy jakiegoś bloga, to można sobie wszystko tam skontaktować się z akurat krakowskimi programistami Pythona. Dobrze, to wszystko. Ktoś ma jakieś pytania? Ktoś musi zadać pierwsze pytanie, bo wtedy już wszystkim przychodzą do głowy następne.
Może teraz powiesz o tym, o czym nie chciałeś powiedzieć wcześniej. Tak? Zacznijmy w funkcji.
No dobra. Dobra, więc pomysł polega na tym, że w gruncie rzeczy te wszystkie wartości siedzą sobie w takiej normalnej tablicy. Takiej, która jest indeksowana miejscami. Czyli 0, 1, 2, 3, 7. I bierze się ten klucz i wylicza się dla niego tak zwaną wartość hasza. Ta wartość hasza się charakteryzuje tym, że dla takiego samego klucza zawsze będzie taka sama. Czyli jeżeli wpiszę tutaj jedno speak, a wpiszę drugie speak, to ten hasz zostanie wyliczony tak samo. I jeżeli na przykład będzie klucz, który się będzie różnił troszeczkę, to wynik tego hasza będzie się różnił bardzo. To znaczy, jeżeli zamiast k będzie l, będę miał inny string, bo nie mogę zmienić w tym. Jeżeli będę miał spill, nie wiem co to znaczy, to wynik tej funkcji haszującej będzie bardzo, bardzo różny. No i teraz, zaczekaj jeszcze, ale zapamiętaj to pytanie. Bierzemy ten wynik tej funkcji haszującej, który jest liczbą. dzielimy go przez długość, znaczy bierzemy resztę z dzielenia przez długość tej tablicy i wychodzi nam jakieś tam plus minus losowe miejsce w tej tablicy. I teraz, jeżeli ta funkcja haszująca jest dobra, to znaczy ona naprawdę potrafi zamieszać, to dla różnych kluczy te miejsca będą bardzo rozproszone. Będzie małe prawdopodobieństwo, że będę miał inny klucz, dla którego wyliczony ten hash, ten jakby ten indeks tutaj, będzie taki sam. I teraz tak, jeżeli te hasze będą różne, to oczywiście nie ma sprawy, bo wtedy tylko tak, bierzemy tą wartość, liczymy hash z tego, znajdujemy jakieś miejsce i pakujemy tam to 7. I później ktoś się nas pyta, słuchajcie, co tu jest właściwie po tym speak? No to my znowu bierzemy ten speak, znowu liczymy tego hasza, znowu dzielimy go przez długość tablicy, 3, 7 jest pod speak, a co? No i to jest wszystko cacy, dopóki te klucze liczą się na różne hasze. To znaczy, jeżeli tu tam wpiszę jakieś tam 17 na 9, to hash 17 zostanie wyliczony gdzieś w to miejsce. No, na 9. No ale jako, że no, tych haszy mamy skończoną liczbę, a kluczy mamy nieskończoną liczbę, jest prawdopodobieństwo, że tutaj, że będziemy mieć dwie różne wartości w tym samym miejscu. I to też jakby rozwiązuje się tam na różne sposoby. Albo po prostu tu się trzyma taką normalną listę par, o której mówiłem, że sprawdzę, a tu nie, do, a tu, a, dobra. I po prostu jeżeli to zaczyna być za długie, to wtedy zwiększamy długość całej tej tablicy i wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, że to się jakoś rozłoży równomiernie. No, można tam jeszcze jakieś inne rzeczy robić. Co tam jeszcze można robić? Aha, można jakieś... Czy nie pamiętam. To jest na pierwszym roku informatyki, na wstępie do algorytmów. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Czy w miarę to wyjaśniłem? Słucham? No bo w tym momencie... Dobre pytanie. W tym momencie, jeżeli chciałem dowiedzieć się, co jest pod 17, to patrzę się w to i trzymam sobie to wszystko jako parę. Speak 7, coś tam, klucz, wartość, klucz, wartość, klucz, wartość. A na samym końcu tak się złoży, że będzie 17,9. To żeby dowiedzieć się, co jest pod kluczem 17, to patrzę się na pierwszy klucz, patrzę na drugi, trzeci, a tablica ma milion elementów. Dochodzę do miliona, dwa dni minęły, a 9. Natomiast jeżeli trzymam to w ten sposób, to biorę 17, 17 jest hash taki, od razu sobie przeskakuję w to miejsce w pamięci, jest tu coś, 9. I to jest zupełnie niezależne od długości tej tablicy, bo to za każdym razem liczy się w tak samo krótkim czasie, ewentualnie tak samo ograniczonym czasie. Było to do zrozumienia? No, tam był.
Halo?
O. No.
No ja się chciałem dopytać jeszcze o te kolizje, jak sobie z tym Python radzi dokładnie, bo to ten Python, no, może być.
No, nie wiem dokładnie, jak to jest zaimplementowane.
Tak? No to sobie znajdę w Google.
Możesz zobaczyć też na źródło. Wydaje mi się, że to jest jedyny sposób, żeby odpowiedzieć na to pytanie.
No ja mam pytanie. Tak, załóżmy, że mamy tablicę asocjacyjną, jakąś tablicę haszującą, no obojętne. Trzymamy w tym jeden element, tak? Ile pamięci na to straciliśmy?
No straciliśmy tą pamięć tutaj, nie?
No tak, ale ile tego mniej więcej jest? No trzymam jeden element, tworzę sobie jakąś listę, jakąś tablicę haszującą, w której mam no, dosłownie jeden, dwa elementy. I ile pamięci na to tak stracimy tak w takim przeciętnym przypadku? Od razu po prostu, bo on musi zarezerwować to, rozumiem, naprzód.
No ileś naprzód, to znaczy wiesz, rozumiem, że pytasz o konkretne jakieś parametry, bo to wszystko można sobie jakoś, wiesz, sparametryzować. I no, podejrzewam, że w Pythonie zostało zrobione w ten sposób, że odpalili dużo kodu, który korzysta z tych haszy. No i sprawdzili, że jeżeli taka tablica na dzień dobry będzie miała długość 10 i jeżeli będzie więcej, to trzeba będzie ją wydłużać, co powoduje jakiś narzut, a jeżeli będzie mniej, to będzie strata pamięci. No, albo jeżeli ta tablica będzie miała na początku długość 5, to czy większość z tych tablic będzie trzeba wydłużać, czy w większości z tych tablic będziemy tracić pamięć? Więc to tak, wiesz, zrobi jakieś badania statystyczne, no i zrobi to, kto, no i wzięli tą, te parametry, które były naj, no, najbardziej opłacalne. W faktycznie takim kodzie działającym. Czy to odpowiada na twoje pytanie?
No, to, no, liczyłem na bardziej takie konkretne liczby jakieś, no ale to dobra.
O, nie znam tych liczb.
Spoko.
Tak, wszystkie zmienne są publiczne, to jest tak zwana polityka open kimono. Jeżeli mamy klasę, to do każdej zmiany można się dostać. Tu jest jedno małe ale. Tu jest jedno małe ale co do prywatności. To znaczy, nie można zrobić zmiennej, do której nie można się skądś dostać. Jeżeli zmienna jest, jeżeli z tej klasy mogę się dostać do niej przez jakiś atrybut, to z zewnątrz tej klasy też mogę się dostać do niej przez jakiś atrybut. Natomiast, i to jest tam pierwsza zasada, ona jest łamana w paru przypadkach. To znaczy, kiedy to może naprawdę powodować duże problemy. Wtedy, kiedy sobie dziedziczymy z jakiejś klasy, no i w pewnym momencie robimy sobie jakąś zmienną, która tam w zamierzeniu ma służyć do implementacji. Która akurat tak się złożyło, że była też użyta tutaj i po prostu mamy name clash. Więc żeby tych kolizji nas uniknąć, to wprowadzono taką dosyć... Zazwyczaj wolę o tym nie mówić, bo to jest brzydkie, ale skuteczne, że jeżeli zmienna zaczyna się od dwóch podkreśleń, znaczy jeżeli atrybut klasy zaczyna się od dwóch podkreśleń, to wtedy on jest zamieniany na dwa podkreślenia, nazwa klasy, podkreślenie, nazwa atrybutu. Wtedy odpada ci ten problem z kolizjami nazw w klasach dziedziczących. I to jest, no ale jakby też może się do tego odwołać. To jest, można się zapytać jakiegoś obiektu w Pythonie o wszystkie jego atrybuty. No i w szczególności to zostanie tam pokazane. Nie? Więc tutaj jakby nic do ukrycia. To nie uzyskasz takiego czegoś jak private z Java czy C++. Jeszcze jakieś pytania?
Jakie są według ciebie największe wady tego języka?
Python jest interpretowany i w związku z tym jest wolny. Jest dużo wolniejszy od C. I to rzędu 1000 razy, coś takiego. Są prowadzone prace nad przyspieszeniem go i to jest możliwe, żeby taki język, żeby język interpretowany, który, no, który ma większość danych, na których obraca są generowane dynamicznie, które można w czasie uruchomienia odpytać o jakieś tam atrybuty, dorzucić jakieś nowe funkcje i tak dalej. Jest możliwe, żeby taki język zoptymalizować do prędkości rzędu no, parokrotnie wolniejszych od C. Coś takiego robiono dla języka Smalltalk. Jest właśnie projekt PyPy dąży do tego, żeby skonstruować tak bardzo, bardzo wydajną implementację Pythona. No, tylko że no, jakby tutaj jeszcze trwają prace. Tutaj dużo szybciej posunęły się prace dla JavaScriptu. JavaScript też jest językiem tego typu. Też bardzo dużo rzeczy dzieje się już w czasie uruchomienia, dzieje się to dynamicznie. Tylko że tu różnica jest taka, że za JavaScriptem siedzą teraz ogromne pieniądze, bo wszyscy chcą ten JavaScript przyspieszyć. Dlatego kiedy zrobili Chroma, ten JavaScript był szybszy. Kiedy wyszło nowe Safari, ten JavaScript wymyśli jeszcze coś szybszego. Jeżeli, jak wyjdzie, podobno na Mozilla ma jeszcze jakąś szybszą implementację. Więc jedną wadą jest no, to, że język no, jest wolny także w tym drugim znaczeniu. No to chyba ja. Jaką inną wadę można by przytoczyć? Dobra, nie będę zawierał waszego czasu na moje myślenie. Jak coś wymyślę, to nie wiem, krzyknę.
Ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące niszczenia zmiennych i jak to wygląda.
W momencie... Aha. To jest druga wada Pythona. Języki dynamiczne. Znaczy Python należy do języków, w którym czyszczenie pamięci odbywa się w sposób automatyczny przy użyciu algorytmu Garbage Collection. Problem w tym, że Garbage Collection w Pythonie jest bardzo prosty. Jest taki, twórcy języka akurat tutaj nie starali się specjalnie to szukać jakiegoś najlepszego rozwiązania, tym bardziej, że o jakichś silnikach do Garbage Collection są pisane doktoraty. Więc wzięli coś bardzo prostego. I Garbage Collection w Pythonie polega na liczeniu referencji. To znaczy, jeżeli do obiektu, już zostawmy to, ale spokoju, zajmę jakiś... Zróbmy sobie model z Django. Model niech się nazywa person. I on będzie miał imię Alan. Tak nie zupełnie zostawmy to w spokoju. A to jest nazwany atrybut, nazwany argument funkcji, o którym zupełnie nic nie powiedziałem, ale jest bardzo fajny. Więc w tym momencie, jeżeli ja wpisałem sobie taki kod, to stworzył mi się obiekt ten person i on, do niego jest trzymana referencja jedna, właśnie ta etykietka, która się nazywa A. W momencie, kiedy skieruję A na coś innego, to interpreter Pythona pod spodem popatrzy sobie, aha, dobra, więc do tego była jedna referencja, więc teraz ta referencja już do tego nie prowadzi, więc muszę to obniżyć. I obniżam to, o, to jest zero, to już nic nie ma sposobu, żeby się dostać do tego obiektu, ten obiekt jest już niepotrzebny, można go usunąć. I tak działa Garbage Collection w Pythonie. Tam jest jeszcze jakiś tam sprytny algorytm napisany do wykrywania cykli takich referencji, jeżeli będzie... Może jak to jest? Że A równa się lista... Pusta lista tutaj jest? A... I A.append... A. Funkcja append na liście, metoda append na liście dołącza element na koniec tej listy. Więc w tym momencie ta lista będzie się składała z jednego elementu, który będzie tą listą. I to jest właśnie przykład cyklu. No i Python musi sobie jakoś z tym poradzić, tam są jakieś algorytmy, które sobie z tym radzą. Ale no koniec końców, znaczy tak, Python jest bardzo zoptymalizowany tam na innych polach. Więc jeszcze powiedzmy w porównaniu do podobnych języków jest dość szybki. Natomiast ten Garbage Collection to jest jednak troszeczkę bolączka. I tutaj na przykład właśnie jest ten projekt PyPy, w którym chcą doprowadzić do tego, że ich interpreter będzie miał wymienialne algorytmy Garbage Collection. I w tym momencie oni będą mogli znaleźć ten, który jest najszybszy dla Pythona. Bo w tym momencie teoretycznie można by było wziąć całego Pythona i przepisać go od nowa tak, żeby ten Garbage Collection był, jakiś inny, lepszy algorytm tam działał. Bo są lepsze algorytmy, naprawdę istnieją, są zastosowane. Natomiast po prostu to jest taki ogrom pracy, że nikt tego nie może sobie pozwolić na zrobienie tego. Tym bardziej, że najprawdopodobniej PyPy jest dużo bliżej tego Graala.
Ale jak rozumiem, to z łapki mogę zabić, prawda?
Słucham?
Z łapki mogę wyczyścić sobie zmienną, wpisując komendę, że ma mi usunąć.
Aha, można sobie po prostu w pewnym momencie powiedzieć, że zmienna A, że tamta referencja A już nie znaczy nic. Wtedy używa się słówko kluczowego del i wtedy po tym, jak się odwołasz do zmiennej A, to on jaki zmiennej? Coś jeszcze? Nie. To znaczy, dobra, jest. Jest destruktor, tylko on chyba nie ma gwarantowanego, że się wywoła. Coś jakieś tam czary są. To znaczy tak, jest ten Destruktor, on, tamta metoda się nazywa dwa podkreślenia del, dwa podkreślenia. I tam możesz faktycznie pakować ten kod, natomiast nie wiem, czy to nie jest tak, że to nie jest gwarantowane, że się wykona. Tam są jakieś komplikacje w momencie, kiedy się próbuje rozerwać takie cykle obiektów, które mają wszystkie zdefiniowane destruktory. Bo te destruktory powinny teoretycznie mieć jeszcze odniesienia do tych rzeczy, które, no, z których korzystają. No, ale tam jest przecież cykl, więc tak dobrze nie wiadomo, więc któryś destruktor w pewnym momencie będzie pokazywał na martwy, na obiekt, który nie istnieje. Więc tam jakieś są komplikacje z tym. To znaczy, dobra, jest destruktor, ale generalnie destruktory śmierdzą.
To znaczy, chodzi ci o to, że w momencie, gdyby była jeszcze jakaś referencja do tego obiektu z zewnątrz, tak, przy wywołaniu del, ona by mogła nie zostać skasowana, tak? O to ci chodzi.
Jeszcze raz zadaj pytanie?
To znaczy, że jeżeli mam obiekt A i potem przypisuję mu drugą etykietkę, tak? Tak jak mówiłeś, potem daję del A, no to ta etykietka.
No nie, to nie jest usuwanie obiektu. To jest usuwanie tylko jednej referencji. Jeżeli będę miał 7 miejsc, które będą pokazywały na ten obiekt i wpiszę sobie del A, to nic się nie stanie zupełnie.
Aha, czyli na przykład robię tak, jak tam zrobię, że A przypisz właśnie wywołuje, stworzę obiekt, potem napiszę B równa się A. Tak, to mam wtedy już dwie etykietki do tego samego obiektu. Piszę del A, to znaczy, że A nie ma, ale B to jest dalej ten obiekt,
B,
tak?
Dobra. Tak. To dokładnie to znaczy. Czyli del nie służy do wywoływania tego destruktora. Ten destruktor się woła wtedy, kiedy już nie ma żadnych referencji.
Obiekt jest,
już nie ma żadnych odniesień.
Rozumiem.
Ale właśnie.
A czyli dlatego nie ma gwarancji wykonania destruktora przy wywołaniu del, no bo jeszcze może zostać inna referencja, tak?
Nie. Nie ma gwarancji wywołania destruktora w ogóle.
Aha. Czyli kolejna wada Pythona, tak?
To nie jest wada Pythona. To jest problem, który nie można rozwiązać, który jest niemożliwy do rozwiązania.
No dobra.
Okay. To wynika z.
Z garbage collectora.
Właśnie z tego problemu z cyklami, o których mówiłem. Więc. Jeszcze. 3, 2, 1. Dziękuję bardzo.
Dobra, dziękuję.